Dzisiaj odwiedzamy kolejną organizację pożytku publicznego. To grupa pedagogiki i animacji społecznej Praga Północ. Praga Północ to oczywiście w Warszawie. Prezesem jest pan Tomasz Szczepański. Zacznijmy od wyjaśnienia tej nazwy. Ona jest niespotykana wśród tych organizacji pożytku publicznego.
Ta nazwa nawiązuje do pewnej tradycji naszego partnera, który inicjował w Polsce na Pradze Północ już ponad 20 lat temu działania pedagogów podwórkowych, pedagogów ulicznych. To był francuski partner i stowarzyszenie, które dokładnie tak nazywało się w dosłownym tłumaczeniu we Francji. To jest stowarzyszenie, też działa do dziś, ale to jest nie tylko tradycja, to jest też jakby misja, którą prowadzi nasza organizacja, czyli przede wszystkim działania wychowawcze, pedagogiczne, ale w nurcie społecznym, przywracania dzieci i młodzieży do takiego, że tak powiem, społecznego, pozytywnego funkcjonowania.
Gdzieś tutaj o uszy obiła mi się nazwa czy określenie streetwalker. To jest to, co można by właśnie takim mianem określić?
Tak, tak. Streetworking jest czymś, co można powiedzieć jest pewną filozofią w podejściu do drugiego człowieka. Nie ma takiego zawodu w Polsce, chociaż w innych krajach jest to forma zawodu wykonywanego zresztą w działaniach pomocy społecznej. Natomiast w Polsce cały czas jest to pewna metodyka pracy i podejścia do dzieci, młodzieży, które bardzo dużo czasu spędzają na ulicach i podwórkach i są poza kontrolą różnych instytucji wspierających, czy poza kontrolą również rodziców, opiekunów, ale to są też osoby bezdomne, to są osoby uzależnione od różnego rodzaju narkotyków, które są w takim trwałym uzależnieniu i często spędzają też czas gdzieś właśnie w takich miejscach niekontrolowanych. To się też wiąże z kryzysem bezdomności. No i też osoby, które świadczą różne usługi seksualne na ulicy. Jakby streetworker też może docierać do takich osób, starać się edukować, przekazywać ważne informacje dotyczące zdrowia, ale też bezpieczeństwa, bo często osoby, które są na ulicy, są po prostu wykorzystywane przez innych.
Zapytam o ten zawód, chociaż mówi pan, że w Polsce go nie ma, dlatego że tacy właśnie streetworkerzy pojawili się także w województwie lubuskim, a więc znamy przykłady takich działań. Dzisiaj swoją rozmowę czy wypowiedź rozpoczął pan od dzieci i młodzieży. Na tej grupie się skupiacie?
Tak, to jest docelowa grupa dzieci, z którymi, rzeczywiście grupa dzieci i młodzieży, z którymi pracujemy na co dzień. To są dzieciaki w wieku 9-14 lat i przede wszystkim to są dzieci, które z różnych powodów nie chcą albo nie mogą korzystać z dostępnych form wsparcia i opieki, na przykład świetlic, klubów, jakichś zajęć poszkolnych. No, to są przede wszystkim dzieci, które pochodzą z rodzin, w których jest dużo problemów, takich jak nie wiem, trudności wychowawcze rodziców, może alkohol, czasami bezrobocie, ale to są też jednak rodziny tutaj rdzenne, praskie, które trochę z pokolenia na pokolenie dziedziczą pewne problemy społeczne, biedę, ubóstwo i brak pewnych kompetencji wychowawczych tych rodziców. No i konsekwencją tego jest to, że te dzieciaki bardzo dużo czasu spędzają na ulicach, na podwórkach, gdzieś tam na klatkach schodowych, ale też to, co obserwujemy od kilku lat, uciekają w internet i tam nawiązują relacje, kontakty, grają i w tym świecie tkwią. No, wiadomo, że ryzyka z takiego funkcjonowania na ulicy czy w internecie są takie, że może dochodzić do uzależnień, może dochodzić do drobnych kradzieży, może dochodzić do jakichś zachowań przemocowych, agresywnych, ale też unikania szkoły, czyli wypadania, że tak powiem, systemu edukacyjnego, a dalsze konsekwencje to umieszczanie przez sąd dzieci w pieczy zastępczej. To jest taki cel, który sobie stawiamy, żeby nie dopuścić do tego, żeby dzieci wypadły do domów dziecka, do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Powiedział pan, że to grupa dzieci, która nie chce lub nie może korzystać z pewnej oferty, z pewnych propozycji. Co to znaczy nie chce lub nie może? Wydawałoby się, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
I tak, i nie. To znaczy, są to miejsca, w których po pierwsze trzeba stosować się do pewnych zasad. A my pracujemy z dziećmi, które na ogół zaczynają od łamania tych zasad i norm społecznych, takich ogólnie przyjętych. To są dzieci, żeby też zrozumieć, to są dzieci, które zostały w ten sposób nauczone, że pewne normy i zasady się łamie, ponieważ zaspokaja się w ten sposób jakieś swoje potrzeby. Ale to są też dzieci, które z tych miejsc były często wyrzucane właśnie dlatego, że się nie potrafiły podporządkować. Ale ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że dorośli nie potrafili rozmawiać z tymi młodymi ludźmi i być może oferta, którą proponują, nie jest adekwatna dla tych dzieci. I stąd te dzieciaki po prostu są na podwórku, ponieważ inni dorośli nie są w stanie jakby zabezpieczyć ich potrzeb, nie są w stanie zaproponować im jakiejś formy wspólnego spędzenia czasu. I wydaje nam się, że ważny problem też ostatnich lat, że dzieci nie chcą być przypisane do jakiejś świetlicy, która no, kojarzy się jednak jeszcze z jakąś taką biedotą, że tam chodzą dzieci, które są właśnie biedniejsze, że tam się udziela jakiegoś wsparcia, tam trzeba odrabiać lekcje. A jak odrabiać lekcje, jeżeli ja nie mam ochoty w ogóle na chodzenie do szkoły, ponieważ szkołę olewam, bo w szkole też mam konflikt, bo nauczyciele mnie nie rozumieją, bo stawiają mi same jedynki. W związku z czym dzieciaki wolą dzisiaj, dzieciaki są mobilne, dzieciaki wolą być na podwórku, wolą być na klatce, spędzać czas rówieśniczo, nawet jeżeli obok siebie siedzą i korzystają z telefonów i są w mediach społecznościowych, to nadal wolą być rówieśniczo niż w jakimś miejscu, które jest super fantastycznie wyposażone, ale jednak dzieci omijają te miejsca.
Bywanie na podwórku. Ja jestem człowiekiem już wiekowym, więc też się wychowywałem na podwórku i nie było w tym nic złego. Ja rozumiem, że w dzisiejszym rozumieniu bywanie na podwórku to jest zupełnie coś innego niż te kilkadziesiąt lat temu.
Oczywiście sam fakt przebywania na podwórku nie oznacza, że jest to coś złego, coś demoralizującego. Natomiast jeśli myślimy sobie o pewnych społecznościach, które są w wielu miastach w Polsce, o pewnych miejscach, dzielnicach, peryferiach miast, gdzie nagromadzono, czy władze skupiły społeczności, które mają więcej problemów społecznych niż przeciętny mieszkaniec, i dzieci wychowują się w tych rodzinach i mają tylko doświadczenie tego, że moi rodzice nie pracują, że moi bliscy handlują narkotykami, że często używa się alkoholu, że jeśli chcemy rozwiązać pewien problem, to sięgamy po przemoc i agresję, to jeśli dzieci wychowują się w takim systemie, że tak powiem, społecznym, to już jest ryzykowne. To znaczy spędzanie tego czasu poza kontrolą różnych osób dorosłych, które mogą być dobrym wzorcem, jak na przykład pedagodzy, streetworkerzy, wychowawcy, może prowadzić do tego, że dzieciaki wchodząc w ten okres dorastania zaczną fascynować się łamaniem norm i zasad społecznych bardziej, tak? Będą wchodzić w jakieś grupy przestępcze, będą eksperymentować z tym alkoholem, narkotykami, co może skutkować uzależnieniem od tych substancji. Więc tak naprawdę ważne jest to, żeby docierać do tych grup ryzyka, tych grup dzieci i młodzieży, które pochodzą z trudnych rodzin, które mają trudne doświadczenia, może nawet czasem traumatyczne, po to, żeby profilaktycznie zabezpieczyć się, dać im zupełnie nowe doświadczenia społeczne, ale też umiejętności, jak sobie radzić w kryzysach, żeby za chwilę te dzieciaki nie wpadły w uzależnienia, nie popełniały czynów karalnych i w efekcie nie dochodziły do placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy nawet poprawczaków.
Wobec tego, co oferujecie takim młodym ludziom, skoro, jak pan mówi, oni raczej unikają takich miejsc, które no, kojarzą się z pewnymi nakazami?
No, przede wszystkim dajemy siebie. I myślę, że to jest jakaś mega potrzeba dzieciaków i młodzieży w dzisiejszych czasach, czy nawet tych czasów, które pamiętamy jeszcze, jak zakładaliśmy stowarzyszenie, czyli to, że w życiu tych dzieci brakuje fajnego dorosłego, który nie moralizuje, który nie nakazuje, który nie mówi, musisz chodzić do szkoły, musisz to robić, nie możesz tego robić, tylko dorosłego, który po prostu słucha i jest obecny i towarzyszy dzieciakom, towarzyszy zarówno w takim czasie wolnym, czyli pogra w piłkę, zabierze do parku, pobawi się, pogania, wspólnie zje z nimi posiłek, ale też jest obecny w sytuacjach, kiedy oni mają jakiś problem, kiedy mają jakiś kryzys, kiedy mają dylemat i zastanawiają się nad tym, czy wrócić do szkoły, jak ogarnąć konflikt z nauczycielem, jak sprawić, żeby kurator, który przychodzi do domu, lepiej postrzegał mnie jako dzieciaka, który nie jest przecież taki zły. To wtedy stajemy się takimi dorosłymi, którzy próbują tłumaczyć innym dorosłym, czyli wychowawcom, nauczycielom, rodzicom, ale też pracownikom socjalnym czy kuratorom sądowym, że rzeczywiście może ten dzieciak i miał swoje krytyczne sytuacje, popełnił jakieś wykroczenia, zrobił jakieś złe rzeczy, może jest w konflikcie z nauczycielem i powinien go przeprosić, ale trzeba jakby spróbować innego podejścia do tego dzieciaka, to znaczy pokazać mu, że on rzeczywiście może się z tej lepszej strony pokazać i on ma swoje mocne strony. I to jest też nasza praca, żeby wyciągać z tych dzieciaków mocne strony, pokazywać, że są w stanie jakby pozytywnie funkcjonować społecznie w klasie z nauczycielem i uczymy ich rozwiązywania konfliktów, czyli co zrobić, żeby nie być agresywnym, przemocowym wobec, nie wiem, rówieśników czy wobec dorosłych, tak? Jakie są konsekwencje tego, ale też co w zamian? Jak umieć rozmawiać, jak rozwiązywać swoje problemy? Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie dzieci natychmiast się otwierają i mówią: słuchaj, pomóż mi w tym i w tym. Jakby dzieciaki potrzebują czasu na to, żeby zaprzyjaźnić się z takim dorosłym jak pedagog uliczny i nie każdy może być takim pedagogiem ulicznym. No, trzeba mieć naprawdę wysokie kompetencje, takie osobiste, związane też z akceptacją tego środowiska. To jest często trudne środowisko, środowisko kryminogenne, środowisko, gdzie przeważa alkohol, gdzie jest dużo przemocy i trzeba mieć w sobie też dużo zgody na to, żeby akceptować fakt, że ludzie żyją w takiej sytuacji, że żyją w takich warunkach, a jedyne, co możemy zrobić, to pomóc właśnie tym młodym ludziom, jakby zastanowić się, czy oni chcą powielić to życie swoich rodziców czy rówieśników, czy może jednak wybrać lepszą drogę w przyszłości. I do tego służy nam na przykład odwiedzanie czy zwiedzanie miasta, poznawanie jego instytucji, poznawanie jego różnych przestrzeni, płatnych i bezpłatnych. To są muzea, galerie, obiekty sportowe, obiekty rekreacyjne, boiska, parki. Więc jest dużo zabawy, bo dzieci lubią zabawę i często gdzieś tą zabawę mają z tyłu, ponieważ zostały w tych trudnych swoich sytuacjach zmuszone do tego, żeby szybko stać się dorosłym. Czyli trochę jakby wyciągamy tego dzieciaka na wierzch, dajemy im możliwość pobycia znowu dzieckiem, dzieckiem, które nie musi się przejmować problemami dorosłych, nie musi przejmować opieki nad młodszym rodzeństwem, nie musi iść szybko do pracy po to, żeby zarobić na swoich rodziców i nie musi borykać się z problemami rodziców, bo to pozwala im podejmować lepsze decyzje i myśleć o sobie.
Może to będzie naiwne pytanie z mojej strony, ale to, co pan mówi, to jest, jak mawiał klasyk, oczywista oczywistość. Tak by mi się wydawało. Instytucji pomocowych działających w sferze osób nieletnich z problemami jest mnóstwo. Czyżby one nie wiedziały, że tak trzeba funkcjonować?
Ja myślę, że to jest, i tak też postrzegamy naszą rolę, jesteśmy uzupełnieniem systemu. System działa jak działa i w tym systemie, ten system tworzą ludzie, to są pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pewnie też policjanci, psycholodzy, no i wiele różnych innych osób, ale po pierwsze, i te osoby spełniają jakby swoje zadanie, czy swoją misję, lepiej lub gorzej, no ale jednak jest gro, czy jakaś grupa ludzi, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, które mogły korzystać z tej pomocy kiedyś. Być może tej pomocy nie dostały. Być może dostały taką pomoc, która nie do końca była skuteczna. A może zawiedli się na tej pomocy i nie chcą korzystać z pomocy instytucji. A może też dlatego, że mają niskie kompetencje społeczne, może dlatego, że nie potrafią czytać czy pisać i się po prostu wstydzą prosić o tę pomoc. I stąd rolą streetworkerów, osób pracujących w środowisku osób wykluczonych społecznie, jest wzmocnić ich poczucie własnej wartości. Pokazać im, że skoro udało ci się przeżyć w tak trudnych warunkach, to możesz mówić jakby i szukać tej pomocy. I to naszą rolą jest pokazanie różnych form pomocy, a z jakiej pomocy ostatecznie skorzysta dziecko, rodzic, które jest w jakimś kryzysie, to już jakby jest decyzja tej osoby. Ale naszą rolą jest dostarczyć wiedzę na temat różnych ścieżek pomocy, no i być może zmotywowanie do tego, żeby w tej pomocy wytrwać i ją otrzymać.
No i w ten oto sposób wyczerpaliśmy czas przeznaczony na nasz program, na naszą rozmowę. Został nam tylko jeszcze jeden element, czyli finansowanie działań waszych, tak obszernych przecież. Z czego finansujecie swoje działania?
W dużej mierze no, musimy korzystać ze środków publicznych, czyli zadań zleconych przez miasto, przez dzielnice, dla których też tutaj pracujemy w Warszawie, czyli dla Pragi Północ oraz dla Woli, ale to nie są środki wystarczające. Musimy jakby uzupełnić sobie budżet pracy, ponieważ zatrudniamy wychowawców, pedagogów podwórkowych, ale musimy też te dzieci dożywić. Potrzebujemy na wstępy do różnych miejsc, organizujemy wycieczki, biwaki, projekty dziecięce, do których angażujemy artystów, potrzebujemy kupować materiały, w związku z czym no, przede wszystkim tutaj liczymy na wsparcie takie no, różnych partnerów zewnętrznych, ale też na ten 1%, który co roku no, jednak rzeczywiście nas tutaj wspiera. Więc z tych darczyńców co roku jest ciut więcej, pomimo tego, że jesteśmy lokalną, małą organizacją i działamy na rzecz dwóch dzielnic w Warszawie, ale jednak mamy duże doświadczenie, długoletnią pracę i mamy poczucie, że ta praca się sprawdza. Nie narzekamy na brak dzieci, te dzieci rzeczywiście są, to jest kwestia tylko dobrego dotarcia do nich. No i oczywiście każde środki finansowe się przydają, ale też czasami przydaje nam się dobra wola osób, które chciałyby opowiedzieć o swojej pasji, pokazać swój zawód, zaprosić nas gdzieś, czy wesprzeć po prostu jakby no, tym, co mogłaby opowiedzieć o sobie i o swoim otoczeniu.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.